To wywiad Magdaleny Butry z księdzem Andrzejem Szymonem. Proszę księdza, proszę powiedzieć, kiedy ksiądz zdecydował się poświęcić swoje życie Bogu?
Taki moment podjęcia decyzji, no to było po maturze, kiedy zdałem maturę, ale myślałem już o tym wcześniej, przed maturą. Prawdę mówiąc, to chyba od dziecka, bo gdzieś tam zawsze taka myśl się pojawiała. Tylko, że ja tę myśl jak najdalej odsuwałem od siebie. Różne rzeczy przy tym wymyślając, że tego nie umiem, na tym się nie znam. Nie, to ja się nie nadaję. I tak to odrzucałem przez właściwie wszystkie lata szkoły. Aż po maturze przyszło podjąć decyzję. No i wtedy zadecydowałem. Mieszkałem już wtedy sam, miałem swój dom. No i było mi łatwiej trochę podjąć tą decyzję. Może też dlatego, że wszystko okazałoby się być zbyt proste. Mając dom, już tak wszystko poukładane, no stwierdziłem, że to jednak nie jest to, że w życiu trzeba coś więcej. No i to był taki moment podjęcia decyzji.
Dobrze, a kto jest dla księdza autorytetem? Zakładam, że ksiądz wymieni jakiegoś świętego, dlatego jeśli jest jakaś osoba świecka, to proszę ją też wymienić i dlaczego?
Oj, z tymi świętymi to było bardzo różnie. Prawdę mówiąc, myślałem, żeby tu na plebanii w Lasowicach Wielkich powiesić gdzieś tam na korytarzu kilka portretów. I to najprawdopodobniej trzy takie główne, które jakoś tam wpłynęły na moje życie. Pierwszy to byłby na pewno portret Jana Pawła II. To jest całe lata młodości, to jest moment podjęcia decyzji. Zresztą ta chwila, kiedy decydowałem się pójść do seminarium, no to było też bezpośrednio po pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny. No i na pewno on by się tam znalazł i na pewno jest autorytetem. Drugą taką osobą, którą bym tam umieścił, to jest Matka Teresa z Kalkuty, która gdzieś też tak towarzyszyła mi przez cały czas z taką konkretną pomocą. Nie środkami materialnymi, ale rozpoczęła od szmaty, którą trzeba było kawałek jakiegoś tam pomieszczenia umyć, by przyjąć tam tych, którzy mają jeszcze mniej. No i to jest autorytet takiego bezpośredniego działania. Miłości, która jest na styku człowiek-człowiek. Niekoniecznie instytucja-człowiek, tylko bezpośredni. No i trzeci portret, który tu może mi się uda kiedyś zamieścić, to będzie portret brata Roger. Brat Roger w czasach powojennych założył wspólnotę TZ. To jest takie miejsce, przez które no, przeszło wiele tysięcy młodych ludzi, no i ja też gdzieś tam między nimi. Brat Roger postanowił sobie, że stworzy taką okazję ludziom, by mogli się spotkać, zwłaszcza młodym ludziom, żeby dążyć do pojednania, żeby szukać tego, co nas łączy. No i on tutaj na pewno by miał swoje miejsce. No, udało mi się z nim spotkać kilka razy i na pewno też jest takim autorytetem dla mnie.
A taka osoba typowo świecka, nie związana w żadnym stopniu z religią?
To są moi rodzice. Aha. To jest autorytet, w który się człowiek wpatruje od dzieciństwa. No i to by był autorytet taki od czasów niepamiętnych, od urodzenia.
Dobrze. Jak ksiądz myśli, dlaczego tylu ludzi dzisiaj odchodzi od kościoła?
Nie Nie wiem, czy możemy powiedzieć, że tylu ludzi odchodzi od Kościoła. Ja nie mam takiego obrazu rzeczywistości. Dostrzegam, że wielu ludzi gdzieś jest zagubionych, którym świat jakoś przesłonił Pana Boga, ale trudno mi powiedzieć, czy oni odchodzą. Wręcz przeciwnie, może im wtedy uświadamia to jeszcze bardziej taki głód czegoś, czego nie da się opisać, ogarnąć. I gdzieś ta tęsknota w nich się pojawia. Ja obserwuję, że właśnie wielu ludzi odkrywa Chrystusa i do Niego świadomie wraca. Bo co innego być w Kościele, no bo tak robią inni, a co innego odkryć w tym Kościele Jezusa Chrystusa i spróbować to zrozumieć i zrobić to świadomie. Ja nie mam takiego obrazu, żeby jakoś tam masowo ludzie dzisiaj od Kościoła odchodzili. Nie, wręcz przeciwnie. Uważam, że coraz więcej jest takich, którzy odkrywają Kościół.
A nie zauważa ksiądz, że wielu młodych ludzi tam już nie przestrzega na przykład przykazań i się w ogóle z tym nie liczy, bo pod tym względem jest to pytanie.
Też znowu trudno mi powiedzieć, czy wielu. Mogę z perspektywy parafii powiedzieć, że ludzie gdzieś tam się gubią. Może tak być. Nie, ale nie są to takie świadome wybory, że oni z tego rezygnują. Świat gdzieś ich wciąga w jakieś swoje wiry, ale tak jak powiedziałem, jest to okazja do uświadomienia sobie potrzeby wiary i może to, że gdzieś tam człowiek się zagubi, to w ten sposób będzie mógł odkryć z większą świadomością, kim jest Jezus Chrystus i co naprawdę ma nam do zaoferowania. I może to wtedy będzie wiara świadoma i żywa. I naprawdę nie widzę tego, żeby to było jakoś tak, że wielu ludzi... Jest bardzo wiele przyczyn. To, że gdzieś młodzi ludzie wyjeżdżają, wyrwani ze swoich środowisk, że no, próbują to życie układać po swojemu. Ale myślę, że jeśli ktoś konsekwentnie odpowiada sobie na ważne ludzkie pytania, to odkrywa to, co jest najcenniejsze, a to jest Jezus Chrystus, więc tak na to spoglądam.
Dobrze, a czy uważa ksiądz pojęcie katolik niepraktykujący za właściwe? Bo to właściwie to się tak kojarzy, że nie można być trochę w ciąży, więc to już takie nie do końca właściwe, moim zdaniem.
Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest wierzący i niepraktykujący. Kiedy uczyłem religii, to robiliśmy bardzo często taki eksperyment. Pytałem, jak by postąpiła konkretna osoba w klasie, gdyby miała świadomość, że może się coś złego wydarzyć. No i wtedy konkretna osoba, bo to musi jedna osoba powiedzieć, no różne rzeczy wymyślała, ale nie zdarzyło się tak, żeby ktoś po prostu sobie wyszedł, bo może zdarzyć się coś niespodziewanego, czy katastrofa budowlana, czy jeszcze coś innego i nikogo nie poinformował. No i wtedy na przykładzie tego pokazałem, jak to jest z naszą wiarą, że jeżeli odkryjemy, że jest życie, które się nie kończy, że jest coś ważnego, co trzeba innym przekazać, to przekazujemy. I teraz jest wśród tych słuchających takiej wypowiedzi koleżanki czy kolegi wielu takich, którzy opuszczą salę, no bo może rzeczywiście coś się wydarzyć, ale nie do końca mu wierzą. Może będą dwie, trzy osoby, które znają swoją koleżankę czy swojego kolegę i wtedy mówią, no ma rację, bo to jest prawda, że jest jakieś niebezpieczeństwo. No ale bardzo rzadko się zdarza, że ktoś mówi, ja ci nie wierzę i zostaję. No i tak też jest z wiarą, tak też jest z Kościołem. No a przy tej okazji też zawsze mówiłem, no a co by było, gdyby ktoś powiedział, wiesz, ja ci wierzę, że zaraz ten sufit tutaj spadnie, to ty idź, niech inni też idą, a ja tutaj jeszcze coś pouzupełniam sobie w zeszycie. No to jest mniej więcej obraz człowieka, który wierzy, a nie praktykuje. Coś niemożliwego.
A czy księdza zdaniem można w nic nie wierzyć?
Nie wiem. Myślę, że każdy jednak jakieś tam przekonania ma. Różnie to nazywa. Różnie to sobie tłumaczy. Bardzo różnie odpowiada na te tęsknoty, które człowiek w sobie odkrywa. Ale zawsze odpowiedzi jakieś padają. Mogłoby się tak zdarzyć, że ktoś świadomie odrzuca wszelkie odpowiedzi. No ale nie wierzę, żeby to było możliwe. Ktoś tak świadomie po prostu nie chce odpowiadać i już. Te pytania, ważne dla człowieka pytania, no zawsze się pojawiają. Jaki sens ma to moje istnienie tutaj? Czy po tej drugiej stronie coś jest, czy też nie? No, musi sobie człowiek odpowiedzieć, a na pewno musi szukać tej odpowiedzi.
Dlaczego ksiądz zdecydował się na przyjazd do nas, do takiej maluskiej parafii?
Zdecydował się przy przyjmowaniu święceń kapłańskich powiedzieć biskupowi, że pójdę wszędzie tam, gdzie będę potrzebny. Zresztą taka jest moja idea życia, że człowiek, jeżeli jest w danym miejscu, jeżeli tutaj ma być, to znaczy, że tu go Pan Bóg chce mieć i tu ma coś do zrobienia, inaczej by go tutaj nie było. I jeśli biskup proponuje taką parafię, to ja nie zastanawiam się nad tym, jaka to jest parafia, kto tam mieszka, gdzie ona jest położona, tylko widocznie mam tam być, widocznie Pan Bóg chce mnie tam mieć i tak się to przyjmuje.
Czy księża mogliby pewnego dnia postanowić zerwać ze ślubami kościelnymi, rozpocząć normalne życie zwykłego człowieka?
Tutaj też to pytanie trzeba trochę poszerzyć, bo czym innym jest odejście od kapłaństwa i rozpoczęcie życia takiego no już na swoją rękę, czyli wypowiedzieć to posłuszeństwo gdzieś biskupowi. No to jest bardzo podobnie jak w małżeństwie, że ktoś ślubuje miłość i wierność, po czym no, nie pozostaje tym ślubom wierny. To jest jedna rzecz, że może się tak zdarzyć, że ktoś się okaże zbyt słaby. No ale to zarówno w małżeństwie, jak i w kapłaństwie może się tak zdarzyć. A jeśli na to pytanie byśmy inaczej jeszcze spojrzeli, żeby ktoś chciał mieć rodzinę i jednocześnie pełnić swoje obowiązki, no to tak też się zdarza. Takim dla mnie uświadomieniem sobie tego to było wtedy, kiedy mieliśmy okazję właśnie być w Teze i byli księża grekokatoliccy i przedstawiali swoją rodzinę. Razem z nami uczestniczyli w liturgii, w modlitwie, a mieli swoją rodzinę, więc takie coś też jest możliwe. Jednak moje zdanie jest takie, że kiedy człowiek chce tym zaleceniom ewangelicznym pozostać wierny i liczyć na związaną z tym szczególną pomoc Pana Jezusa, to jednak ten wybór ewangeliczny, wybór poświęcenia całego życia byciem osobą żyjącą w celibacie jest tu jak najbardziej na miejscu, jest bardzo potrzebny, bo wtedy na te dodatkowe łaski można liczyć, które Chrystus obiecał.
Jak daleko może sięgać miłosierdzie?
Miłosierdzie Boże jest bez granic. Nie jesteśmy w sobie w stanie tej granicy wyobrazić.
Ale ludzkie na przykład. Jak dużo może człowiek znieść w imię miłosierdzia?
Tego też nie jesteśmy w stanie opisać. Bo nawet w takich sytuacjach bardzo tragicznych, kiedy ludzie znaleźli się na przykład w obozie koncentracyjnym, to kiedy się obserwuje te bardzo różne postawy tych ludzi, to można dostrzec, że są tacy, którzy bardzo szybko się załamują. Są tacy, którzy układają sobie jakąś namiastkę świata w takich naprawdę trudnych sytuacjach i próbowali sobie, nie wiem, handlować łyżeczkami, papierosami, żeby nie myśleć o rzeczywistości, czyli takie życie w oderwaniu. A są tacy, którzy przyjmują wszystko bardzo świadomie, którzy dostrzegają cały dramat sytuacji, powagę i jeszcze służą innym. I w ten sposób siebie uświęcają. Przecież mamy takich świętych, którzy w takich skrajnych sytuacjach pozostali wierni. I wtedy człowiek jest w stanie bardzo dużo przyjąć ten krzyż, który Pan Bóg daje, przyjąć i mądrze wykorzystać. Więc my sobie nie możemy wyobrazić też tego i nie opiszemy, jak ten krzyż może być wielki.
Co uważa ksiądz za najbardziej pasjonujące w swoim powołaniu?
Pasjonujące, jeśli można służbę nazwać pasjonującą, to właśnie służba. Ministrare jest takie łacińskie słowo. To jest pasjonujące. Żyć dla innych. I taka jest też moja filozofia życia, że się przyjmuje wszystkie dary, które mi Pan Bóg daje. A Pan Bóg daje mi dary przez ludzi. Te dary nie są dla mnie. Te dary ja mogę tylko przyjąć, ale potem muszę je dać od siebie i rozdać innym. Gdyby to znowu pokazać na takim obrazie, to kiedyś jeździłem do szkoły i to tak jednym autobusem, potem drugim. No i zdarzyło się, że w miejskim autobusie szukam, przeglądam wszystkie portfele, wszystkie swoje torby, no i nie mam biletu. I nagle podchodzi ktoś, wręcza mi bilet, ale nieskasowany bilet. Daje mi go, no i autobus zatrzymuje się w tym momencie na przystanku i ja próbuję zapłacić tej osobie, a ona wychodzi i mówi, proszę dać znowu komuś następnemu. I tak też odbieram całe życie, że my przez ludzi dostajemy od Pana Boga jakieś dobro, i nie mamy dać tego samego dobra, bo nie jesteśmy w stanie. Jesteśmy je w stanie tylko przyjąć, ale od siebie później dać to dobro innym.
Czy marzył kiedyś ksiądz o spięciu się w hierarchii kościelnej?
W hierarchii kościelnej, jeśli się robi karierę, to ta kariera jest zawsze w dół. Czyli jeżeli się służbę traktuje bardzo poważnie, to kariera to jest zawsze w dół, bo ma się coraz więcej zadań, coraz więcej obowiązków i coraz większa jest to służba. Czyli to Pan Bóg decyduje, co my mamy robić. A w ogóle nie myślałem innymi kategoriami. Nigdy mi to nie przyszło do głowy. Wręcz przeciwnie. Tam, gdzie będę miał być, tam po prostu będę i tam będę miał coś do zrobienia. No i tyle.
Co lubi ksiądz robić w czasie wolnym? Czy to cały czas jest poświęcanie się religii, czy to ma ksiądz może jakieś ciekawe zainteresowania?
Ja bym chciał mieć choć chwilę czasu, ale ostatnie Lata to są takie, że za bardzo nie było kiedy. Ale gdybym miał taką chwilę i mógł coś zrobić, żeby wszystko było zrobione, to co konieczne, to co ważne, no to zająłbym się krótkofalarstwem. Mam tam wprawdzie tak postawiony sprzęt, jakieś anteny są i no i takimi rzeczami bym się zajął, ale to też może trochę też na zasadzie głoszenia Ewangelii, bo to też jest jakiś tam sposób, ale jednocześnie pasja. Tu, jeśli mówiliśmy o autorytetach, to pamiętam takie wydarzenie ze szkoły podstawowej. Starszy ksiądz próbował nam powiedzieć coś o Maksymilianie Kolbe, który w tym czasie był wynoszony na ołtarze i myśmy zupełnie nie byli zainteresowani. Zresztą wyglądał ten Maksymilian Kolbe na tym zdjęciu tak, na takim obrazie jako święty w pasiaku. W ogóle zupełnie nieciekawa postać. Ja dopiero później się dowiedziałem, że Maksymilian Kolbe wszystkie najnowsze osiągnięcia techniki wykorzystywał do głoszenia Ewangelii. I między innymi był jednym z tych świętych, którzy też byli krótkofalowcami.
Czy zwątpił kiedyś ksiądz w swoją wiarę?
Nie, nigdy. No, wiara to jest łaska, to jest dar. Ja za ten dar jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny. Wiem, że są takie osoby, które chciałyby wierzyć, a nie bardzo potrafią. A ja całe życie dziękuję Panu Bogu i staram się z tego życia zrobić taki radosny hymn dziękczynienia. No i mam nadzieję, że Pan Bóg da mi cały czas tą siłę, że, no, że będę mu mógł służyć.
Czyli nie ma możliwości, by ksiądz zrezygnował ze swojego powołania?
To powołanie, pytanie, jak je rozumiemy, bo jeżeli je rozumiemy jako powołanie kapłańskie, to nie ma takiej możliwości. A jeśli rozumiemy już tak potem szczegółowo, żeby się zająć parafią, czy żeby się zająć chorymi, no to zawsze szczegółowo, ale musi to być związane z kapłaństwem, musi to być związane ze służbą. Wtedy te zmiany są możliwe tutaj. I można się odnaleźć w jakimś tam szczególnym charakterze powołania. W szpitalu, no, w różnych sytuacjach. To tak może się zdarzyć, że niekoniecznie jest człowiek związany z daną parafią. Natomiast zawsze pozostanie kapłanem.
Co ksiądz sądzi o raju? Jak go sobie wyobraża?
Nie wyobrażam sobie raju.
Taka niespodzianka, żeby było.
Uważam, że człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić. Według tych słów Pisma Świętego, gdzie Pan Jezus mówi nam, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go kochają. Uważam, że to jest niemożliwe sobie to wyobrazić. No trochę by nam tutaj nie starczyło czasu, żeby tak opisać, bo czasami na katechezach próbowałem pokazać tą rzeczywistość, jak daleko sięga nasza wyobraźnia. I się okazuje, że to wcale nie jest takie proste wyobrazić sobie świat bez czasu. Że ktoś jest... Dla nas zawsze ktoś, kto był wcześniej, jest starszy. A może tak być, że ktoś nie jest starszy, ani młodszy, ani nie ma wieku. Wyobrazić sobie świat bez przestrzeni, bez materii. I dopiero wtedy możemy dojść do przekonania, że rzeczywiście nie da się zagłębić i nasze ludzkie myślenie nie jest w stanie ogarnąć tego, co jest dla nas przygotowane. Dlatego absolutnie sobie nie wyobrażam.
Która z zalet chrześcijanina jest najcenniejsza?
Przebaczenie. Umiejętność przebaczenia. To, że chrześcijanie potrafią przebaczać. To jest dla mnie najcenniejsza wartość, jaką chrześcijanie mają.
Co przyprawia księdza o przygnębienie?
Szczerze mówiąc, nie ma takich rzeczy. Mogą być takie rzeczy, które człowieka jakoś zasmucą. To jest każdy grzech. Swój, czy też grzech, który się dostrzega wokół siebie. Ale mówiliśmy o miłosierdziu. Jeśli zetknie się to z tym nieograniczonym miłosierdziem Pana Boga, to nigdy nie powoduje to przygnębienia. Człowiek może zawsze liczyć na tą pomocną dłoń Pana Boga, który jest blisko. Dlatego o przygnębieniu nie można mówić i nie mogę wskazać na coś, co miałoby mnie przygnębić. Jeszcze się tak nie zdarzyło. Dobrze.
Dobrze. Jak ksiądz wyobraża sobie śmierć?
Śmierć to jest chwila przejścia. To jest coś pozytywnego. Tak sobie wyobrażam. My możemy bać się procesu, którym jest to przechodzenie, czyli umierania. Ale tak naprawdę śmierć to jest coś pozytywnego, radosnego. To jest moment przejścia. No i trudno sobie wyobrażać, bo na szczęście nie wiemy, jak będzie wyglądało to nasze przejście i nie znamy jego terminu. I bardzo dobrze, bo już to Pan Bóg naprawdę dobrze poukładał.
Czy księdza zdaniem można pogodzić naukę z wiarą?
Trzeba. I jest to możliwe. Gdzieś tam od początku moich studiów przekonywałem się, że te dwie rzeczy muszą iść równolegle i te rzeczy idą w parze ze sobą. I najczęściej ci, którzy tylko trochę wiedzy poznali, no ci odchodzili od Boga. Ale na szczęście, tu chcę skończyć, jest tak, że ci, którzy poznali więcej tej wiedzy, jednak do tego Pana Boga z powrotem wrócili i właśnie połączyli to, że to jest możliwe. Wiara z nauką absolutnie się nie kłóci.
To takie pierwsze pytanie, to ja pamiętam z podstawówki, jak to po religii, no to, że Bóg stworzył pierwszych ludzi, a tu nagle pani z historii nam mówi, że to człowiek podchodzi od małpy i to już pojawiły się pierwsze pytania, jak to można pogodzić.
No to byśmy potrzebowali teraz trochę więcej czasu. Myślę, że to nie chwila, żeby w takich krótkich zdaniach odpowiedzieć. Ale teoria ewolucji nie zaprzecza biblijnej historii stworzenia, temu opisowi, który mamy na kartach Biblii. Musielibyśmy się więcej w to zagłębić, ale to jest potrzebna taka jedna dobra godzina katechetyczna i wtedy można pokazać, że ten zamysł Pana Boga jest w ten sposób realizowany i wcale nie musi się to kłócić.
Co ksiądz sądzi na temat udziału kobiet w Kościele?
Powinien być jak największy. To znaczy dla mnie i mężczyzna, i kobieta mają zawsze swoje zadania. Mają swoje powołanie, są przez Pana Boga konkretnie do czegoś stworzeni. I w Kościele także każdy ma swoją rolę. W Lasowicach Wielkich ministrantami są zawsze chłopcy. Powiedziałem, że jak tu będę proboszczem, to tak zawsze będzie. Ale dziewczyny są lektorkami. Czytają. Zresztą chłopcy też. Ale dziewczyny śpiewają psalmy. Także każdy ma swoją rolę. I zarówno rola mężczyzn, jak i kobiet powinna być jak największa. I tak też jest. Każdy ma tutaj coś do spełnienia. Nawet poza liturgią w kościele. Nie? Jest pani, która dba o ten kościół, która sprząta, jest ktoś, kto układa kwiaty. No to przecież jest rola. Poza tym w Radzie Parafialnej w tej chwili w Lasowicach Wielkich mamy przewagę pań, niż panów, ale to też nie jest jakaś tam reguła. No po prostu tak wyszło i, no i całkiem nieźle ta obecność kobiet wypada, więc tutaj nie mam jakichś tam nastawień, tylko żeby każdy swojego powołania jakoś tam się trzymał i próbował je realizować.
Jak ksiądz uważa, czy kiedyś zostanie zniesiony celibat? Czy możliwość posiadania rodzin przez duchownych jest dobrą czy złą rzeczą? I czy właśnie księża z rodzinami będą na równi z księżami żyjącymi w celibacie?
To znowu jest bardzo szeroki temat. Już troszeczkę o tym powiedziałem. Celibat to jest ewangeliczne zaproszenie Pana Jezusa do służby. I teraz zarówno w Kościele katolickim może się tak zdarzyć, że ktoś, kto przyjmuje pierwszy stopień święceń, czyli diakon, zatrzymuje się jak gdyby na tym stopniu święceń i zakłada swoją rodzinę. Czyli ma pierwszy stopień święceń, diakonat, jest kapłanem tu, ma udział w kapłaństwie, taki szczególny udział, bo wszyscy ochrzczeni, ale ma taki szczególny udział w kapłaństwie przez diakonat, jednocześnie ma swoją rodzinę. W innych wyznaniach, na przykład grekokatolickim, tak jak już powiedziałem, pozostałe stopnie święceń też mają księża swoje rodziny. No i to jakoś nie przeszkadza jedno drugiemu. Można realizować swoje powołanie. Ja jednak uważam, że ta jakaś bardzo szczególna łaska Pana Jezusa zgodnie z Jego obietnicą jest tam, jeśli ktoś świadomie wybierze bezrzędność dla Królestwa Bożego, te Jego dary, no widać i one są obecne. Dlatego uważam, że celibat powinien w dalszym ciągu funkcjonować i w Kościele być, bo jest potrzebne. I potrzebna jest związana z tym celibatem ta szczególna obecność Pana Jezusa.
Zapytałam o to, ponieważ czasami pojawiają się takie głosy, że jak to ksiądz na kazaniu może nam mówić, jak być mężem czy ojcem, skoro sam nie ma nie pełni tej funkcji. To się pojawiają takie sprzeczności.
A może ksiądz, kiedy jest blisko rodziny, może nawet więcej zauważyć niż czasami ktoś, kto jest w takim rytmie rodzinnym na co dzień, obserwując najpierw swoją rodzinę w domu, w której się ksiądz wychowuje, bo przecież z ludzi jest wzięty i do ludzi posłany, obserwując rodzinę w parafii, mając okazję do wielu rozmów, jednocześnie obserwując też rodziny swoich najbliższych. Mam brata i siostrę, no i też mam okazję w tym życiu rodzinnym uczestniczyć. I może się zdarzyć tak, że kiedy ktoś jest cały oddany rodzinom, tym, które ma wokół, zwłaszcza tym rodzinom w parafii, to nawet czasami więcej dostrzega niż ci, którzy tak bezpośrednio w tym uczestniczą. Także tu nie mam jakichś zahamowań, żeby o rodzinie nie mówić.
Jak ksiądz pomógłby ludziom, którzy się pogubili, bo czasami sama rozmowa nie wystarcza?
No, rozmowa nie wystarcza. Zresztą sam człowiek nie wystarcza. Jeśli się ktoś zgubił, to musi wrócić do źródła. A źródłem jest zawsze dla nas Ewangelia. Ta dobra nowina, którą Chrystus ma nam przekazanie. No i on sam to Pan Jezus ma pomóc. Człowiek musi tylko chcieć. Musi tylko mieć świadomość, że On na człowieka czeka. I jeżeli się taką nadzieję da, tą nadzieję przekaże i ktoś dostrzeże tego czekającego Chrystusa, będzie miał tego świadomość, no to jest najlepszy sposób, by, no, by wrócić na drogę swojej pielgrzymki przez życie i tak to życie też zrozumieć. Dlatego to nie chodzi o rozmowę. Czasami chodzi o modlitwę, a czasami chodzi o bycie obok siebie i bycie razem. Najważniejsze to jest Jezus Chrystus i sakramenty, w których my możemy uczestniczyć. No i to jest podstawowa rzecz. A rozmowa to temu wszystkiemu może towarzyszyć. Ale Chrystus ze swoim sakramentem to jest podstawa.
A czym przede wszystkim musi się charakteryzować dobry ksiądz?
Dla mnie, już powiedziałem, służbą. Takie jest motto moje, osobiste, ale myślę, że to chodzi o każdego księdza. Oddać swoją codzienność innym. I w ten sposób też realizuje się, bo życie się zmienia, ono nigdy nie jest takie samo. Te potrzeby z każdym dniem pojawiają się nowe i tu nie da się tak precyzyjnie określić wszystkich elementów. Ale jeśli się odkrywa te zadania każdego dnia i wie się, że się ma służyć, no to wystarczy.
Znaczy, chodziło mi o te bardziej takie aspekty, czy ten dobry ksiądz to bardziej się skupia na kontakcie z parafianami, czy na kazaniach, czy to na działaniu w parafii.
Dzisiaj mamy takie czasy, że ten ksiądz tak powinien właściwie robić wszystko. Na pierwszym miejscu jest modlitwa, bycie z ludźmi jak najbliżej. Ale okazuje się, że chcąc dzisiaj zająć się takim pięknym, zabytkowym kościołem, który my tutaj mamy, to ten ksiądz musi być jednocześnie menadżerem, księgowym, no jeszcze wiele innych rzeczy robić i być gospodarzem, no bo potrzebne są też finanse na utrzymanie zabytkowego kościoła. No i trzeba zdobywać te dofinansowania. Także właściwie powinien być wszystkim.
Taki obrotny w dzisiejszych czasach musi być.
No i to jest problem, bo nie zawsze się tak da wszystko pogodzić. Gdzieś tam, kiedy się ma trzy kościoły, to zabieganie jest rzeczywiście wielkie. A poza tym jeszcze się starać o to, żeby te finansowe rzeczy, wszystkie remonty, wszystkie konserwacje były zabezpieczone. No to naprawdę dzisiaj to ksiądz ma pole do działania.
Dobrze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.